Jak wiecie, przez ostatnie 3 miesiące mówiliśmy na temat jedności. Mówiliśmy na temat jedności i mam nadzieję, że każdy z was rozumie i umacnia jedność i wie, jak ważne to jest. Jeśli komuś jeszcze coś umknęło z tej serii na temat jedności, są płyty, są kazania, można to przesłuchać, można do tego tematu wrócić. Na razie ten temat zamykamy, wiemy, że jedność jest konieczna, wiemy, że Duch Święty nas prowadzi do jedności i wiemy, że potrzebujemy pokory, właściwej postawy, kompromisu po to, żeby budować jedność. I dzisiaj chciałbym rozpocząć kolejny ważny temat, kolejną wartość, która jest niezbędna w każdym kościele, jak również w naszym kościele Ostoja. I będziemy mówić na temat łaski, na temat ważności łaski. To również jest wartość nieodzowna, to również jest wartość niezbędna, aby tworzyć zdrowy kościół, aby tworzyć kościół wpływu na świat, aby tworzyć kościół, który zdobywa zgubionych ludzi i buduje ludzi wierzących. A więc będziemy mówić o łasce i ten temat zatytułowałem Zrozumieć łaskę. Zrozumieć łaskę i będziemy dzisiaj czytać historię z Ewangelii Łukasza z rozdziału 15. Ewangelia Łukasza, rozdział 15. Wszyscy czujemy się czasem poza elitą. Gdzieś mniej więcej rok temu wybraliśmy się z rodziną na koncert muzyki poważnej, który miał się odbyć w Amfiteatrze Opolskim, pięknym naszym. Wybrałem się z żoną, z córkami i kiedy już byliśmy przy samym wejściu, moje panie weszły, ja natomiast poszedłem zaparkować samochód. Kiedy wróciłem z parkingu, okazało się, że już nie mogę wejść na koncert. Nie byłem jedynym, który nie mógł tam wejść. Okazało się, że są jakieś przepisy, które ograniczają liczbę osób, które mogą być naraz obecne na tym obiekcie, bez jakichś tam dodatkowych, nie wiem, strażników, strażaków, kogoś tam jeszcze, jakichś innych mundurowych. A więc okazało się, że liczba osób na tej sali jest wystarczająco duża i my wszyscy, którzy poszliśmy zaparkować samochody, wszyscy kulturalni dżentelmeni mężowie, jak również osoby lekko spóźnione na koncert, wszyscy zostaliśmy pod drzwiami. I nie pomogły perswazje, nie pomogło pokazywanie naszych biletów, wejściówek, czegokolwiek. Mogliśmy tym machać, wymachiwać, wykrzykiwać, przekonywać. Byliśmy poza elitą. To jest bardzo kiepskie uczucie, stać na dworze i słuchać koncert przez siatkę, przez płot. I w ten sposób przesłuchałem około połowę koncertu. Nie pomogły tłumaczenia, że moja żona i dzieci są już w środku. Nic nie zmieniło tej decyzji i musiałem stać na zewnątrz i słuchać tego koncertu z zewnątrz. I wszyscy od czasu do czasu czujemy się poza elitą. Czy to ze względu na brak pieniędzy, czy to ze względu na nasze warunki życia, czy to ze względu na jakieś okoliczności. Każdy z nas od czasu do czasu czuje się gdzieś poza jakąś grupą, poza elitą. Mówimy, nie, to nie jest środowisko dla mnie, nikt mnie tam nie wpuszcza, nikt mnie do tego nie dopuszcza. To nie jest miejsce, gdzie mogę swobodnie wejść i w tym uczestniczyć. Czuję się gdzieś na zewnątrz, jestem jak w pewnym sensie wyrzutkiem, bo ta jest jakaś elita, jest jakaś grupa ludzi, która czymś się tam zajmuje. Ja jestem poza tym, ja do tego nie pasuję. Na pewno się tak czujemy wiele razy, nie wiem, choćby obserwując piłkarzy, którzy grają, mówi, nie, no ja tam na boisku chciałbym być, ale to niemożliwe. Ja mogę jedynie popatrzeć na nich w telewizji, tak? Możemy pójść, nie wiem, do kina, popatrzeć na aktorów i powiedzieć, to jest elita, do której ja nie mam dostępu. Możemy pójść gdzieś do jakiegoś środowiska biznesmenów i bo, nie, ja tam nie pasuję, to nie jest moje środowisko. Każdy z nas od czasu do czasu tak się czuje. I Łukasz, pisząc również swoją Ewangelię, pisząc historię na kartach Ewangelii, słuchaj, Łukasz też był człowiekiem spoza elity. Łukasz, ewangelista Łukasz, apostoł Łukasz, był jedynym nieżydem, który pisał Ewangelię. Był poza żydowską elitą, był jedynym autorem pism Nowego Testamentu, który nie był Żydem. I on rozumiał, co to znaczy być spoza elity. I w jego Ewangelii jest bardzo dużo historii, które właśnie pokazują ludzi, którzy gdzieś tam są jakby wyrzutkami, którzy są gdzieś poza, którzy nie pasują do elity, którzy nie pasują do tej grupy wybranej. A jednak Ewangelia pokazuje tych ludzi w świetle dobrym, pokazuje, że Bóg ich przyjmuje, że Jezus tych ludzi przyjmował. Czy to były kobiety, czy to były osoby nieżydowskie, czy to byli trędowaci, czy to byli celnicy, grzesznicy. Łukasz opisuje wiele takich historii i również 15 rozdział Ewangelii Łukasza opisuje historię jakby ludzi spoza elity. Myślę, że środowiskiem tworzącym największe elity, środowiskiem tworzącym największe bariery jest środowisko religijne. Oczywiście są jakieś kluby sportowe, jak powiedziałem, są jakieś kluby artystyczne, są jakieś kluby biznesowe, do których nie mamy wstępu, ale największym środowiskiem tworzącym elity, największym środowiskiem tworzącym bariery dla ludzi jest środowisko religii. Nic tak nie selekcjonuje ludzi, nic tak nie rozdziela ludzi jak religia. Religia eliminuje. Religia mówi, ty do nas nie pasujesz. Religia mówi, ty jesteś inny. Religia mówi, ty jesteś niewierzący. Albo masz niepoukładane życie. Albo inaczej myślisz niż my. Albo inaczej się ubierasz niż my. Albo inaczej się zachowujesz niż my. Religia eliminuje. Łaska przyjmuje. Amen? Łaska przyjmuje. Religia eliminuje. Religia tworzy bariery. I za każdym razem, kiedy tworzymy jakieś bariery, za każdym razem, kiedy tworzymy jakieś elity, wchodzimy w sferę religijności. A Bóg nie jest religijny. Bóg jest łaskawy. Bóg jest łaską. Bóg jest miłością. Bóg przyjmuje. I o tym też jest ta historia z 15 rozdziału Ewangelii Łukasza. Jest to historia szokująca. Szokująca, bo pokazująca ogrom Bożej łaski. Pokazująca, jak bardzo Bóg jest łaskawy, jakim dobrym jest Ojcem. Przeczytamy tę historię. Ewangelia Łukasza, rozdział 15, od wersetu 11. Jezus powiedział także takie słowa. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich oznajmił ojcu, ojcze, daj mi przypadającą na mnie część dóbr. Wtedy on podzielił majątek między nich. Po kilku dniach młodszy syn zabrał wszystko i udał się w odległe strony i roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. Kiedy stracił wszystko, nastał w tym kraju wielki głód, a on zaczął odczuwać niedostatek. Poszedł więc i wynajął się u jednego z zamożnych tej krainy, który posłał go na swoje pola, aby pasł świnie. Pragnął tam zaspokoić głód strąkami, którymi karmiono świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy pomyślał, tak wielu najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja umieram z głodu. Wstanę, udam się do mojego ojca i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym ze swoich najemników. Wstał więc i wrócił do swojego ojca. A gdy był jeszcze w oddali, jego ojciec ujrzał go, wzruszył się do głębi. Pobiegł, rzucił mu się na szyję i ucałował. Wtedy syn powiedział do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Ojciec jednak powiedział do swoich sług, przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie tłuste ciele, zabijcie, zjemy, będziemy się radować. Ten mój syn był bowiem martwy, a ożył. Zaginął, a odnalazł się i zaczęli się cieszyć. A jego starszy syn był na polu. Kiedy zbliżał się do domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i dopytywał się, co się stało. Ten powiedział do niego, twój brat powrócił, a ojciec zabił tłuste ciele, gdyż odzyskał go zdrowego. Wtedy rozgniewał się i nie chciał wejść. Jego ojciec jednak wyszedł i zapraszał go. A on odpowiedział swemu ojcu, oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego przykazania, a ty ani razu nie dałeś mi koźlęcia, aby mógł się cieszyć z przyjaciółmi. Kiedy zaś wrócił twój syn, ten, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, zabiłeś dla niego tłuste ciele. Ojciec mu odpowiedział: dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, jest twoje. Trzeba się cieszyć i radować, ponieważ ten twój brat był martwy, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. Kochani, nasze postrzeganie łaski tworzy naszą własną wersję tej historii. Pozwólcie, że na chwilę sparafrazujemy tę historię tak, gdybyśmy my ją pisali. Gdybyśmy byli ludźmi, którzy nie są ludźmi łaski, ale ludźmi religii, ludźmi przepisów, reguł, regulaminów, to myślę, że nasza wersja brzmiałaby tak. A gdy był jeszcze daleko, ojciec zobaczył go i powiedział do służących: idźcie i powiedzcie mu, nie masz już wstępu do tego domu. Mam teraz tylko jednego syna. Miałem kiedyś dwóch, ale teraz mam tylko jednego. Miałeś swoje szanse. Nie wykorzystałeś ich. Dla mnie już nie istniejesz. Jeśli byśmy mieli chociaż troszeczkę łaski, ale mimo wszystko w naszym życiu dominowałyby zasady, reguły, przepisy, religia, to myślę, że nasza wersja mogłaby brzmieć tak. Gdy jeszcze był daleko, ojciec zobaczył go i obserwował. I poczekał, aż syn zapuka do drzwi. I kiedy syn zapukał, ojciec otworzył i powiedział synowi: synu, zmarnowałeś życie, ale możesz zostać moim niewolnikiem. Na nic więcej nie zasługujesz, ty leniu śmierdzący. Ale idź tam do stodoły, do niewolników. Jeśli jesteśmy ludźmi łaski, za których, mam nadzieję, się uważamy, to myślę, że nasza wersja tej historii brzmiałaby tak. A gdy jeszcze był daleko, ojciec zobaczył go i wyszedł mu naprzeciw. Uściskał go i powiedział ze smutkiem w głosie: widzisz, synu, ile bólu sprawiłeś nam, rodzicom, ile nocy nieprzespanych, ile łez wylanych. Ale zamieszkaj z nami, ustatkuj się, dam ci pracę, żebyś mógł wszystko spłacić, co przetrwoniłeś. Jak się sprawdzisz, odzyskasz przywileje. Bądź wdzięczny nawet za to, co ci oferuję. Kochani, tylko Bóg mógł taką wersję napisać, jaką mamy w Biblii. Nikt z nas nie potrafi w takiej łasce żyć. Sam z siebie. Dlatego ta historia jest tak szokująca. Bo kiedy ten brudny, śmierdzący, młody człowiek przychodzi z powrotem do domu, może jeszcze cuchnie alkoholem, i kiedy przychodzi, to ojciec nawet nie pozwala mu dokończyć zdania. Wybaczcie, coś się rozklejam dzisiaj. I od razu mówi: szybko ubierzcie go w najlepsze szaty. I to jest łaska. Łaska nas przyjmuje tak, jak nic by nas nie przyjęło. Nikt. Łaska nie stawia warunków. Łaska nie dyktuje, co musimy zrobić, żeby stać się częścią elity. Łaska przyjmuje nas takim, jakim jesteśmy. Łaska nie pozwala nam dokończyć zdania. Kiedy tylko pokazujemy się w zasięgu Bożego wzroku, Ojciec przychodzi i zakrywa wszystkie nasze brudy, wszystkie nasze przewinienia, tak? Ogarnia nas swoją miłością, akceptuje nas, przyjmuje nas. To jest łaska. Dlatego śpiewamy niepojęta łaska Jego, niepojęta. Jak my możemy pojąć ogrom Jego łaski? To Bóg sprawia, że bierze nędzarza i sadza go z książętami. To Boża łaska sprawiła, że w rodowodzie Jezusa jest prostytutka i poganka. To Boża łaska sprawiła, że znamy z imienia żebraków, którzy podchodzili do Jezusa, ślepców, żebraków, nędznych ludzi, takich jak Bartymeusz. Znamy ich z imienia. Kimże oni byli? Niczym, nikim. A my ich znamy z imienia. Tak wielka jest Boża łaska. I takie cztery ważne cechy tej ojcowskiej łaski widzę w tej historii, o której będę chciał wam opowiadać. O tym, że łaska daje, że łaska czeka, łaska przebacza, łaska odnawia. Bo modlę się o to, żebyśmy byli wszyscy ludźmi łaski zawsze. Żebyśmy byli kościołem łaski. Żebyśmy nie byli kościołem religii, gdzie niektórzy czują się wewnątrz, a inni na zewnątrz. Gdzie niektórzy czują się, że są częścią, a inni nie czują się, że są częścią. Gdzie każdy ma takie równe szanse, takie same szanse przed Bogiem. Czy jest porządnym grzesznikiem, czy jest beznadziejnym grzesznikiem. Każdy ma te same szanse przed Bogiem. Więc dzisiaj porozmawiajmy o tym, że łaska daje, że łaska obdarza. Ojciec obdarzył swojego syna w tej historii. Bóg nas obdarza w swojej łasce. My również możemy obdarować innych dzięki Bożej łasce. Po pierwsze, Boża łaska obdarza miłością. Łaska obdarza miłością. Ten młodszy syn nie przyszedłby do ojca i nie prosiłby o swoją część, gdyby nie wyrósł w atmosferze miłości. Macie dzieci, wiecie jak to jest. Kiedy w domu panuje atmosfera miłości, atmosfera akceptacji, to dziecko przybiega i mówi: tata, daj mi lizaka, daj mi na loda i tam inne rzeczy, inne słodycze czy inne zachcianki. Dziecko choć może nie dostać, ale wie, że może prosić, bo przebywa w atmosferze miłości. I myślę, że to, że ten młodszy syn przychodzi i że ma odwagę prosić ojca o część swojego majątku, jest efektem tego, że w tym domu była miłość, że ojciec był ojcem miłości. Dlatego syn ma odwagę, przychodzi śmiało i mówi: ojcze, proszę ciebie, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Wiecie, łaska nie pogardza, ale łaska dowartościowuje. W naszym polskim języku słowo łaska nie zawsze ma takie dobre brzmienie. Nie zawsze się dobrze kojarzy, bo mamy takie powiedzenie: masz to z łaski, tak? A weź se z łaski. To oznacza raczej taką pogardę. Nie zasługujesz na to, ale masz, odczep się. Nie zawracaj mi już głowy. Prawdziwa łaska, Boża łaska, nie ma w sobie tej pogardy, ale ma w sobie to dowartościowanie Boże. Słyszałem historię o pewnym człowieku, który miał być skazany na śmierć. To było w czasach, kiedy kara śmierci była powszechna. I ten człowiek miał sąsiada, na którego zawsze źle mówił. Zawsze jakieś miał do niego pretensje, jakieś żale, jakieś krytycznie się do niego odnosił. Kiedy ten sąsiad, który był wiecznie krytykowany, obmawiany, opluwany, kiedy ten sąsiad się dowiedział, że ten człowiek idzie na śmierć, poszedł pieszo o ileś tam kilometrów do tego sądu błagać o zmianę tego wyroku. I mówi, bardzo proszę, błagam, nie zabijajcie tego człowieka. Sędzia mówi, no niestety, nie możemy pańskiego przyjaciela ułaskawić. On mówi, ale to nie jest mój przyjaciel, to jest mój najgorszy wróg. Sędzia mówi, to pan przyszedł, żeby się wstawiać za swoim najgorszym wrogiem? W takim razie weźmiemy to pod uwagę. To jest łaska. Kiedy robimy coś dobrego nie tylko dla tych, którzy są dla nas dobrzy i mili, bo przecież jak jest z Bogiem? Na czym polega Jego łaska? Jego łaska jest dla wszystkich. Nawet Biblia mówi, że Bóg jest dobry dla wszystkich, nawet dla złych, tak? Są dwa rodzaje łaski w teologicznym wymiarze i o tym może opowiem wam kiedy indziej więcej. Jest łaska powszechna i łaska zbawcza. Właśnie ta łaska powszechna polega na tym, że Bóg jest dobry dla wszystkich, że wszyscy ludzie na ziemi korzystają z Bożej dobroci w pewien sposób. Cieszą się jakimś zakresem Bożej łaski. Łaska obdarza miłością. Bóg jest miłością i obdarza wszystkich ludzi łaską. Łaska również obdarza zaufaniem. Łaska obdarza zaufaniem, bo w tej historii widzimy młodego człowieka, który przychodzi i mówi, ojcze, daj mi część majątku, daj mi pieniądze, daj mi dużo pieniędzy. I wiecie, majątek zwykle w tych czasach można było dziedziczyć dopiero po śmierci. Ale można go było otrzymać za życia, jeśli ojciec wyraził na to zgodę. Jeśli miał do swoich dzieci zaufanie. I tak też jest w tej historii. Syn otrzymuje swój dział za życia ojca. To oznacza, że ojciec obdarzył go niesamowitym zaufaniem, dając mu to wcześniej. I na tym polega łaska. Łaska to jest to, że ufamy. Ufamy ludziom i łaska polega na tym, że Bóg nam zaufał. W Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale jest taka historia, Jezus powołuje 72 innych uczniów. Czytamy, że potem Pan wyznaczył 72 innych i po dwóch rozesłał przed sobą do każdego miasta i okolicy, dokąd sam zamierzał przybyć. Wysłał ich. Jakie to było wielkie zaufanie. Ja sobie tak myślę, wow, my nawet nie wiemy, kto to był, nie znamy imion tych ludzi. Oni gdzieś tam byli w szerszym gronie, chodzili za Jezusem. I nagle Jezus mówi do nich, słuchajcie, nie jesteście gorsi niż tych 12. Nie jesteście gorsi. To nie tak, że ja tylko lubię tych 12 i już nikt więcej nie będzie miał do mnie dostępu. To nie tak, że tylko 12 będzie się cieszyło tymi super cudami, znakami, tym wszystkim, co ja mam. Nie. Nagle Jezus mówi, chodźcie, wy wszyscy tam, 72, chodźcie tutaj, dam wam to samo. Ten sam autorytet, tę samą moc, te same możliwości. Idźcie, wyganiajcie demony, głoście Ewangelię, czyńcie cuda. Jakie wielkie zaufanie ze strony Jezusa. Jak bardzo ufa nam, kiedy nam powierza swoją misję, swoje cele, swoje zadania, kiedy mówi, jesteś moim dzieckiem, jesteś moją córką, jesteś moim synem, jesteś w moje miejsce na świecie, tak? Jakie wielkie zaufanie ze strony Boga wobec nas. Łaska obdarza zaufaniem. Więc ludzie łaski z zasady są ufni. Ludzie łaski z zasady nie są podejrzliwi, ale są ufni. To znaczy, że czasami mogą być oszukani, czasami mogą się zawieść, czasami mogą się przejechać na kimś. Ale z zasady człowiek łaski jest ufny. Podchodzi do drugiego człowieka z ufnością, z otwartym sercem, z dobrą myślą, z dobrymi zamiarami. Bo tak też Bóg podchodzi do nas. Bóg nam ufa. Kiedyś pewien człowiek został okradziony i w wyniku tej kradzieży dał ogłoszenie do gazety i w tym ogłoszeniu napisał: jeśli to ty okradłeś mnie wtedy i wtedy, w tym miejscu, to chcę ci powiedzieć, że chcę zostać twoim przyjacielem. Przyjdź, chcę cię poznać i chcę ci pomóc. I po kilku dniach ktoś puka do jego drzwi i mówi: ja już nie mogę z tym żyć. Ja już nie mogę wytrzymać, sumienie mi nie pozwala. To ja cię okradłem. To człowiek mówi: w porządku, od jutra pracujesz w mojej firmie. To jest zaufanie. To jest zaufanie. Łaska obdarza zaufaniem. I tak jak ojciec w tej historii obdarzył tego syna, tak jak Bóg obdarza nas, tak my też obdarzamy zaufaniem. Po trzecie, łaska obdarza przestrzenią. Łaska daje przestrzeń. Łaska pozwala się rozwinąć. Łaska pozwala pójść dalej, robić więcej. I ten młody człowiek nagle nabił swój portfel pieniędzmi ojca. I co robi? I opuszcza dom. Wyjeżdża z domu. Szuka swojej przestrzeni, tak? Opuścił dom i wyjechał. I w tej historii nie ma czegoś takiego, że ojciec mu stawia warunki, że ojciec mu mówi: a, dałem ci teraz pieniądze, to ty nie możesz teraz wyjechać z domu, ty musisz tutaj zostać i ja muszę widzieć, ja muszę to mieć pod kontrolą, ja muszę wiedzieć wszystko, co ty robisz, jak ty wydajesz te pieniądze, co to z tobą będzie. Nie. Syn wyjeżdża. Ojciec daje. Daje mu przestrzeń. Nie stawia warunków. I ta przestrzeń wynika właśnie z zaufania. Jeśli komuś ufamy, jeśli mamy zasady, postawę ufności, to też dajemy mu przestrzeń. Bóg daje nam łaskę, w tej łasce nam ufa i też nam daje przestrzeń. Bo czym jest wola Boża? Wola Boża to przestrzeń, w której możemy się rozwijać. Amen? To jest przestrzeń, w której się rozwijamy. Bóg nie musi nam wszystkiego codziennie mówić dokładnie, co mamy robić, czego nie mamy robić, gdzie mamy iść, czego nie mamy, gdzie nie mamy iść. Bóg tak nie pracuje z nami. Bóg daje nam przestrzeń. Bóg mówi: rozwijaj się, działaj, bądź błogosławieństwem dla innych. Rozwijaj swoje życie. Stwórz rodzinę, miej dzieci, miej pracę, żyj w kościele. Działaj, rozwijaj się. Bóg daje nam przestrzeń. W woli Bożej jest zawsze przestrzeń dla nas. Bóg nas nie ściska w jakichś wąziutkich ramkach. I ojciec tutaj nic synowi nie daje, żadnych ram ograniczeń, po prostu puszcza go i syn sobie wyjeżdża. Oczywiście, dając przestrzeń, znowu ryzykujemy, ale na tym polega łaska. Łaska to jest właśnie takie ryzyko. Kiedy dajemy innym przestrzeń, zawsze ryzykujemy. Dlatego religia nie lubi takiej przestrzeni. Religia nie daje ludziom przestrzeni. Religia mówi: musisz robić tutaj, to, teraz i w taki sposób. Tak działa religia. A łaska Boża mówi: jesteś wolny, służ Bogu i działaj tak, jak cię Bóg prowadzi. Ufam ci. A propos tej elity jeszcze, dzisiaj wszyscy możemy się czuć poza elitą, bo nasz chór pojechał, a my zostaliśmy. Ale to jest właśnie też przykład tej przestrzeni. Nasz chór Arka ma przestrzeń i w tej przestrzeni służy Bogu. I jeżdżą, i śpiewają, i błogosławią innych, mają swoją przestrzeń. Tak działają inicjatywy w naszym kościele, w Ostoi. Każda inicjatywa, której jesteś częścią albo którą prowadzisz, ma przestrzeń. I dzięki temu nasze inicjatywy się pięknie rozwijają. Kwitną, rosną. Bo czujecie zaufanie, jakim was obdarzamy i czujecie, że macie przestrzeń, w której możecie się rozwijać. I na tym polega. Jak również łaska obdarza dobrami, bo przecież to, co otrzymał ten syn, to tak wiele dóbr. To był majątek ojca, to było coś, na co on nie zasłużył, czego syn nie wypracował, to ojciec wypracował, a syn po prostu zgarnął. Boża łaska daje i daje i daje. Wiecie, bez Bożej łaski nic byśmy nie mieli. Właściwie mógłbym powiedzieć, bez Bożej łaski chyba byśmy nie istnieli. Nie byłoby chyba tego pięknego świata, tej pięknej przyrody i niczego by nie było, gdyby nie było Bożej łaski. Boża łaska daje i daje i daje. Obdarza nas dobrami. Ewangelia Jana, rozdział 1, werset 16. Wszyscy bowiem wzięliśmy z Jego pełni łaskę za łaską. O, jaki Bóg jest łaskawy, jak wiele nam daje. Kto z was lubi truskawki? Ilu z was się nie może doczekać, kiedy w końcu będą rosły takie smaczne, ogrodowe, nie tylko wyglądające jak truskawka, ale smakujące jak truskawka, tak? Czy to nie jest łaska Boża, że na takim zwykłym zielonym krzaczku nagle wyrasta taki smaczny owoc? Czy to nie jest wspaniałe? Czy to nie jest piękne? Bóg jest takim dawcą. Jego łaska jest taka wielka. On daje łaskę za łaską, łaskę za łaską. Gdzie się nie obejrzymy, tam mamy Jego łaskę. I możemy z niej brać i brać i brać i ona się nigdy nie wyczerpie. Ona się nigdy nie skończy. To tak z takiej głębinowej studni, kiedy bierzesz i bierzesz i wiadro za wiadrem i ciągle jest woda. I tak jest Bożą łaską. Bóg daje i daje i daje, a my bierzemy i bierzemy. Dlatego, kiedy jesteśmy ludźmi łaski, to nie ma problemu, żebyśmy dawali. Na tym polega łaska. Łaska obdarza. Obdarza innych ludzi, obdarowuje. Chce dawać innym. I myślę, że ojciec nie miał problemu z tym, żeby synowi ten majątek dać. A to, co się z tym stało, to już jest historia na inne kazania. Ale zanim zakończę, jeszcze takie pytanie chcę zadać. Po czym poznajemy, czy mamy kulturę łaski? I tak szybko cztery takie cechy łaski. Właśnie po pierwsze, poznajemy to po hojności. Po hojności, bo łaska zawsze daje. Im bardziej hojni jesteśmy, tym bardziej w łasce żyjemy. Dajemy uśmiech, dajemy radość, dajemy dobre słowo, dajemy zachętę, dajemy swoją uwagę poświęconą komuś, dajemy pomoc. Tak jak Biblia mówi, lepiej dawać niż brać. Dlaczego? Bo kiedy jesteśmy ludźmi łaski, to branie nie jest dla nas taką największą przyjemnością. Dla człowieka łaski największą przyjemnością jest dawanie. Dla Boga największą przyjemnością jest dawanie, tak? Bo to jest zgodne z naturą Boga. Po hojności poznajemy, na ile łaski jest w naszym życiu. Po drugie, poznajemy, czy mamy kulturę łaski po obecności wśród nas ludzi, którzy są jakby spoza tej elity. Jeśli są wśród nas ludzie odrzuceni społecznie, wykluczeni społecznie, jeśli są wśród nas ludzie niewierzący, jeśli są wśród nas ludzie, którzy są winni, potrzebujący, to znaczy, że mamy kulturę łaski, tak? Jeśli są wśród nas tylko porządni chrześcijanie, to prawdopodobnie jesteśmy religijną elitą. Nie chcemy być taką religijną elitą, okej? Okay? Chcemy być Kościołem łaski. Jesteśmy Kościołem łaski, naprawdę. Jesteśmy Kościołem łaski, bo jesteśmy Kościołem dla wszystkich ludzi. Możesz być niewierzący i możesz tu być. Możesz być winny, możesz tu być. Możesz się czuć odrzucony przez innych ludzi, możesz tu być. Nie tylko, że możesz tu być, ale bądź tu. Czuj się częścią. Czuj się, że to jest twój Kościół. Czuj się, że to jest twój Bóg. Bo Bóg tak samo patrzy na ciebie, jak i na mnie, jak na każdego z nas. Bo Bóg nie robi różnicy, tak? Bóg kocha ciebie tak samo. I Bóg obdarowuje cię swoją łaską tak samo. Bóg nie wyklucza cię, dlatego że inaczej wierzysz, myślisz czy wyglądasz. Bóg nie wyklucza cię, że jesteś może biedny albo nie masz domu. Bóg nie wyklucza cię. I Kościół też cię za to nie wyklucza. Ostoja cię za to nie wyklucza. Kulturę łaski poznajemy po tym, że lgną grzesznicy i celnicy do Chrystusa. Bo tak było za czasów Chrystusa, kiedy chodził po ziemi, zgromadzali się wokół Niego najgorsi z najgorszych. I nie było różnicy, czy ktoś wierzył, czy nie wierzył, czy był taki, czy inny. Każdy mógł do Jezusa podejść, z Nim rozmawiać, przebywać, jeść. Dlatego Jezus miał przezwisko, że jest przyjacielem grzeszników. Tak Go przezywali. O, jak to dobrze, jeśli nasz Kościół będą tak przezywać. Czy to taki Kościół, w którym się grzesznicy dobrze czują, przychodzą tam, się czują jak u siebie w domu, stoją na zewnątrz, palą papierosy. Amen. To jest to. Kościół łaski. Dla wszystkich. Boża akceptacja dla wszystkich. Nieważne, kim jesteś. Bóg cię kocha. Bóg cię przyjmuje. Bóg chce mieć z tobą relację. Bóg za ciebie umarł na krzyżu. Tak? Łaska ma wielu przyjaciół. Biblia mówi, że ostatni będą pierwszymi. To jest to, co denerwuje religię, że ostatni będą pierwszymi. Kulturę łaski poznajemy po dojrzałości ojców i matek w wierze. To tak jak z tym starszym bratem w tej historii. On miał pretensje, że ojciec tak dobrze potraktował tego młodego. Ja myślę, że te pretensje on wyrażał nieraz. To nie było tak, że on się zdenerwował nagle, jak usłyszał tą muzykę i tańce i coś tam, coś tam. Ja myślę, że on przez całe lata, przez wszystkie miesiące wytykał ojcu i wiercił dziurę w brzuchu ojcu i krytykował swojego młodszego brata i porównywał się z tym młodszym bratem i mówił ojcu, jaki to jest zły ten młodszy brat. On miał cały czas negatywne nastawienie do tego młodego. I wiecie, co jest piękne w tej historii? Że ojciec nie uległ temu duchowi krytyki. Ojciec okazał się dojrzały, mądry, pełen miłości, pełen łaski, tak? I potem poznajemy kulturę łaski wśród nas, po dojrzałości ojców i matek. Ja mam takie przekonanie wewnętrzne, że nasz Kościół Ostoja jest takim ojcem dla naszego miasta. Jest ojcem dla mieszkańców Opola. My jesteśmy takim dobrym ojcem łaski dla ludzi, którzy tu mieszkają. Bo w ten sposób reprezentujemy naszego Pana. I duchowi ojcowie, duchowe matki nie są legalistami, tak? Nie krytykują, nie moralizują, nie porównują do swoich czasów. Asymilują tych brudnych, niedobrych grzeszników, asymilują do Kościoła. Kto to robi? Duchowi ojcowie, duchowe matki. W kim ci ludzie znajdą oparcie, którzy wchodzą przez nasze drzwi? Właśnie w nas, w duchowych ojcach i matkach. Kiedy my nie kiwamy na nich palcem, że są tacy źli, ale kiedy ubieramy ich od razu w najlepsze ubrania, w najlepsze szaty i mówimy, jesteś jednym z nas. Bóg cię kocha i ma plan dla twojego życia i chce cię zbawić, chce zmienić twoje serce. Amen. Jesteśmy takim ojcem dla naszego miasta, dobrym ojcem dla naszego miasta, kochani. I ostatnie poznajemy kulturę łaski po radości. W tej historii przewija się ten wątek radości. Ojciec mówi, należało się cieszyć i radować, bo ten syn był umarły, a ożył, odnalazł się. I łaska zawsze prowadzi do uczty, do ucztowania, odkupienia. Każde nawrócenie jest sukcesem. Każdy gość, który wchodzi w te drzwi, to jest radość. Każda osoba, która siada w tej ławce, to jest radość. Każde nabożeństwo jest naszym świętem. I łaska nakazuje nam się cieszyć. To jest kultura łaski, kochani. To jest serce naszego Ojca. To jest serce naszego Ojca. I taką historię piszmy tutaj w Opolu. Powstańmy do modlitwy, kochani. Następnym razem porozmawiamy o tym, że łaska czeka, że łaska jest cierpliwa, że Ojciec swojej łasce czeka na nas. Łaska jest oczekująca. Alleluja. Panie, jesteś pełen łaski. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za Twoją wielką, cudowną łaskę wobec nas. Panie, gdyby Twojej łaski nie było, to nas by tutaj dzisiaj nie było. Gdyby Twojej łaski nie było, gdyby Twojej łaski zabrakło choćby na chwilę, to wszystko by się zawaliło. Całe nasze życie by runęło. Duchu Święty, prosimy Cię, pomóż nam zrozumieć Twoją łaskę. Pojąć ją, poznać ją. Żyć w niej i dawać innym ludziom. Pomóż nam budować małżeństwa w oparciu o łaskę, a nie o regulaminy i religię. Pomóż nam budować nasze dzieci, nasze rodziny w oparciu o łaskę. Pomóż nam budować nasze relacje w oparciu o łaskę. Dziękujemy Ci za ogrom Twojej łaski, za obecność Twojej łaski w naszym Kościele. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że przyjmujesz nas takimi, jakimi jesteśmy. Kochasz nas. I w swojej łasce nie tylko nas kochasz, ale przemieniasz, zmieniasz, uzdrawiasz. Dajesz nowe serca i nowe życie, bo Twoja łaska również jest przemieniająca. Dzięki Ci za to, Panie. I teraz kończąc to nabożeństwo, jak zawsze, masz okazję pomodlić się o swoje życie, masz okazję przynieść swoje życie Bogu. Jeśli dzisiaj jesteś tutaj i wiesz, że potrzebujesz Bożej łaski, to zawołaj do Boga. On nie jest daleko. On Cię widzi. I tak jak wybiegł wtedy, tak wybiega dzisiaj Tobie naprzeciw, obejmuje Cię, całuje Cię i mówi: przyjdź do mnie, kocham Cię, chcę być z Tobą, chcę Cię zbawić, chcę Cię zmienić, chcę Ci pomóc, chcę Cię uratować. To jest Boża łaska dla Ciebie dzisiaj. Jeśli tego potrzebujesz, zawołaj do Boga teraz, westchnij do Niego, zwróć swoje oczy na Niego, zwróć swoje serce na Niego. Pomyśl o Nim teraz. Powiedz: Boże, potrzebuję Twojej łaski. Potrzebuję Twojej łaski. I Twoje życie będzie się zaczynało zmieniać. Zaczniesz być coraz bardziej podobny nie do starego swojego życia, ale do nowego życia w Chrystusie. Będziesz coraz bardziej podobny do Chrystusa. Panie, modlimy się o każdego, kto tu jest. Jeśli tu jesteś, proszę Cię, otwórz swoje serce, wołaj do Boga, proś o łaskę. Nic Ci nie pomoże, tylko łaska. Tylko Boża łaska może Cię uratować. Żadna religia Ci nie pomoże, żadne rytuały Ci nie pomogą, nawet świątkowe. To, co Cię może uratować, to Boża łaska jedynie. A nam wszystkim, Panie, pomóż, abyśmy nie popadali w religijność, ale abyśmy trwali w łasce, abyśmy żyli w łasce, chodzili w łasce i szerzyli Twoją łaskę wszędzie. Alleluja.